Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku programu Przystanek Książka, programu poświęconego prezentacji książek wydawanych przez Instytut Pamięci Narodowej. Dzisiejszy odcinek realizujemy w siedzibie Lubelskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Serdecznie zapraszam. Państwa i moim gościem w studio jest pani dr Justyna Dudek, pracownik naukowy Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Witam pani doktor.
Dzień dobry.
Spotykamy się przy okazji albumu, stojący tu przed nami, album zatytułowany Dzieje Lubelszczyzny 1918-1939. Album jest uzupełnieniem większego projektu naukowego. Jaki to projekt?
Dzieje Lubelszczyzny to taki oddziałowy projekt badawczy realizowany przez Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Lublinie. Jest to projekt, który zakłada opracowanie historii Lubelszczyzny w XX wieku. Także on jakby ma swoje początki, miał swoje początki w 2012 roku. W 2016 roku wydaliśmy jakby pierwszą część dotyczących dziejów Lubelszczyzny z okresu 1944-56.
To tak trochę nie po kolei.
Tak, trochę nie po kolei. To wynikało z tego, że była to dużo łatwiejsze opracowanie tego tematu ze względu, że jest też większe grono osób, które zajmują się tą tematyką. Teraz ukazał się pierwszy tom tego okresu 1918-39.
A album jest jego uzupełnieniem.
Tak, album jest uzupełnieniem. To też był pomysł, który jakby narodził się w trakcie, żeby też dotrzeć może do czytelnika także poprzez pokazanie fotografii. To jednak jest trochę bardziej przyswajalna propozycja dla czytelników, bo też musimy założyć, że nie każdy weźmie do ręki typowo jednak naukową pracę.
Czy pani dokonywała kwerendy materiałów fotograficznych, źródłowych?
Tak, wspólnie właśnie, bo jest tutaj czterech autorów, wspólnie jak gdyby przeprowadziliśmy taką kwerendę w różnych instytucjach. W pierwszym względzie tych lubelskich, jak Archiwum Państwowe w Lublinie, ale i Zamościu, czy w Kraśniku, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, biblioteki, Biblioteka KUL, Archiwum KUL, ale także jakby zbierając materiały, chociażby korzystaliśmy ze zbiorów fotograficznych Wojskowego Biura Historycznego, czy Archiwum Akt Nowych, czy nawet, co może się wydawać dziwne, ale Archiwum Akt Dawnych są tu pewne takie pojedyncze zdjęcia.
Przed II wojną światową Lubelszczyzna leżała w środku Polski. A po 1945 roku, kiedy przesunęli Polskę troszeczkę na zachód i zabrali nam znaczną część naszego terytorium, Lubelszczyzna leży na kresach, wschodnich kresach Rzeczypospolitej, dzisiaj wolnej. Czym się różniły te Lubelszczyzny? Przedwojenna i ta powojenna.
Ta powojenna Lubelszczyzna to z jednej strony jest, można powiedzieć, trwanie i zmiana. Jeśli chodzi jakby taki obszar nawet administracyjny, to jednak od 1918 roku możemy powiedzieć tak obrazowo, że kurczy się ten obszar województwa lubelskiego. Jest dość dużym województwem w 1919, kiedy te granice powstają, liczy ponad 31 tysięcy km kwadratowych. Później w kwietniu 1939 roku jest przeprowadzona korekta administracyjna i wtedy odchodzą trzy północno-zachodnie powiaty Lubelszczyzny. Natomiast po wojnie, dopiero w 1949 jest jakby robiona korekta i wtedy powiat siedlecki odchodzi od województwa lubelskiego na rzecz województwa warszawskiego. Cały czas jednak jest to region typowo rolniczy, ponieważ właściwie 83% tej przedwojennej ludności województwa lubelskiego mieszka na wsi. Z tym też wiąże się jakby struktura zawodowa tej ludności. Także jakby po 1944 roku, chociaż komuniści przeprowadzają pewne zmiany, to i tak jest to wciąż region o rolniczym charakterze. Trzeba też zwrócić na to uwagę, że od 1918 roku jest to miasto, gdzie powstaje nowy ośrodek akademicki. Jest to jeden z sześciu wówczas ośrodków akademickich w Polsce. Uniwersytet Lubelski, który od 1928 roku przyjmuje nazwę Katolicki Uniwersytet Lubelski. A po 1944 jakby komuniści też tworzą swój Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, czyli mamy dwa ośrodki akademickie i to wpływa na rozwój tego miasta jako takiego miejsca naukowego czy kulturalnego. Lubelszczyzna przedwojenna to też Lubelszczyzna zróżnicowana pod względem narodowościowym, bo mamy sporo odsetek ludności żydowskiej z jednej strony, z drugiej strony ludności ukraińskiej. Wiadomo, że w wyniku II wojny światowej też jakby ta struktura narodowościowa zostaje zmieniona. Więc jest to już trochę inne społeczeństwo, ale w dużej mierze jeszcze ciągle do siebie podobne.
Album Dzieje Lubelszczyzny 1918-1939 to specyficzny rodzaj opowiedzenia historii. Czy na tych zdjęciach jest historia tego regionu i mieszkańców?
Jak ktoś otworzy, jakby zobaczy, jak wygląda struktura tego albumu, to ona bardzo przypomina tą strukturę monografii. Tu chcieliśmy jakby pokazać te różne istotne aspekty, czyli z jednej strony i władzę ówczesnej Lubelszczyzny, i społeczeństwo, i gospodarkę, i kulturę, i trochę dotknąć tematu polityki, ale też jakby zaczęliśmy takim krótkim wstępem, który zatytułowaliśmy prolog, żeby pewne jakby aspekty tej przedwojennej historii Lubelszczyzny tu zaznaczyć. Między innymi jakby legiony, które tu się tworzą, powstają, także pokazujemy później chociażby wojnę polsko-bolszewicką, która jednak przez te regiony się przetoczyła. Ale jakby nie ograniczaliśmy się tylko do zdjęć, chociaż one w większości jednak one dominują. Chcieliśmy też pokazać różne dokumenty życia społecznego, osobistego. Chociażby można zobaczyć, jak wyglądał przedwojenny dowód osobisty, jak wyglądał indeks Uniwersytetu Lubelskiego, jak wyglądały różne legitymacje poszczególnych partii politycznych. Pokazujemy też mapy, nie tylko administracyjną województwa lubelskiego, ale chociażby mapę, która przedstawia, jak wyglądała elektryfikacja ówczesnej Lubelszczyzny, także różnego rodzaju afisze. Jest to materiał w każdym razie różnorodny.
Warto sięgnąć, rozumiem.
Myślę, że warto się zapoznać. Każdy może coś interesującego dla siebie w tym albumie odnaleźć. To też wydaje mi się może być zachętą nie tylko dla młodego człowieka, żeby też odkryć swoje własne takie domowe archiwum, bo na pewno każdy z nas jest, nawet jeszcze z tego okresu, posiada jakieś dokumenty, zdjęcia i to też może zachęcić do odkrywania własnej rodzinnej historii.
Odkrywanie tak zwanych małych ojczyzn. Dzieje Lubelszczyzny 1918-1939 pod redakcją Justyny Dudek, Marcina Kruszyńskiego, Tomasza Osińskiego i Agnieszki Skóry. To historia nie tylko małej ojczyzny, mikro części, to historia II Rzeczypospolitej. Warto po to sięgnąć, warto przejrzeć, warto się z tym zapoznać. Państwa i moim gościem w studio była pani dr Justyna Dudek. Dziękuję pani doktor za rozmowę. Państwa i moim gościem w studio jest pan dr Leon Popek. Witam panie doktorze.
Witam.
A spotykamy się przy okazji książki, która niedawno ukazała się na półkach księgarskich, zatytułowanej Błogosławiona Wieś. Są to wspomnienia Heleny Popek w opracowaniu i redakcji naukowej pana doktora. Nazwisko nieprzypadkowe, panie doktorze.
Nazwisko nieprzypadkowe, bo to moja mama, która urodziła się na Wołyniu, tam mieszkała, można powiedzieć, że w cudowny sposób ocalała z częścią rodziny, bo część rodziny niestety zginęła, 30 sierpnia 1943 roku. Mieszkała przez większość swojego życia koło Chełma. Za moją namową w 81, w 82 roku zaczęła spisywać swoje wspomnienia dotyczące Wołynia, dotyczące miejscowości Wola Ostrowiecka, Ostrówki, gdzie
bo tam mieszkała, rozumiem.
Tam mieszkała, tak. Uważałem, że to, o czym często opowiadała, właściwie to od niej przejąłem to, że zacząłem interesować się historią Wołynia, studiować w ogóle historię, zajmować się tematyką wołyńską, to zawdzięczam mojej mamie, która ciągle opowiadała, wspominała, mówiła, jak to wyglądało na Wołyniu.
No więc jak wspominała Wołyń?
Bardzo ciepło, bardzo serdecznie, pomimo, że ciągle w tych wspomnieniach przebijała ta nuta tragiczna. Ta nuta dotycząca zagłady tego Wołynia, polskiego Wołynia, polskiej wsi, polskości na Wołyniu. Wieś, która istniała 400 lat, ponad 400 lat. Byli to Polacy sprowadzeni z Mazowsza właśnie na Wołyń, tam mieszkali. Rozmawiali po polsku, chodzili do kościoła rzymskokatolickiego. Przechowali w najtrudniejszym czasie język, obyczaje, religię. I te miejscowości, Ostrówki, Wola Ostrowiecka, w ciągu kilku godzin przestały istnieć. Spalone, wymordowane przez ukraińską powstańczą armię.
Tam ponad 1000 osób zginęło.
Ponad 1000 osób, dokładnie 1050 kilka osób. W tym właśnie z Ostrówek zginęło 475 osób, z Woli Ostrowieckiej prawie 580 osób. Z mojej rodziny, z bliższej i dalszej rodziny zginęło prawie 40 osób, w tym dziadek, ciocia z mężem, z dwójką dzieci. Te rodziny były z sobą spokrewnione. Samych nazwisk Szwed, bo tak się nazywała moja mama, to jest nazwisko panieńskie, było kilkadziesiąt, prawie 50. Także ci ludzie byli z sobą spokrewnieni. Mama ciągle opowiadała o tej przepięknej wsi, o tej wyjątkowej wsi, gdzie spędzała swoje dzieciństwo szczęśliwe, chociaż z tych opowiadań wiemy, że to było bardzo trudne, bardzo ciężkie dzieciństwo. Często właśnie był na przednówku głód, brak jakiejś opieki lekarskiej, choroby dziesiątkowały. Ludność żyła ubogo. To nie były rodziny żyjące w dostatku. Właściwie to, co najciekawsze, mama opisuje obyczaje, obrzędy, wierzenia, gusła, zabobony.
Tytuł mówi o stosunku błogosławiona wieś.
Błogosławiona znaczy szczęśliwa, ale też błogosławiona w takim też znaczeniu, trochę martyrologicznym, w takim sensie ci ludzie, i to jest kilka świadectw, gdzie w większości umierali z pieśnią nabożną na ustach, przepraszając się, wyznając winy i nie bojąc się śmierci. Wiedzieli, że za chwilę umrą i śpiewali, wybaczali sobie grzechy. Mama do końca uważała, że ci ludzie, którzy zginęli tam niewinnie, kobiety, dzieci, mężczyźni, starcy, to są męczennicy u Boga. Tak się stąd też ta nazwa, błogosławiona. Błogosławiona, można powiedzieć, święta. Chociaż jak czytamy, ja miałem taki obraz błogosławionej wsi, wyjątkowej, szczęśliwej, ale jak czytamy te wspomnienia, to widzimy, że w tej wsi były też, oprócz tej takiej silnej, mocnej mazurskiej wiary, była wiara w czary, zabobony, gusła. Oprócz tych wspaniałych postaw ludzi, bohaterskich wręcz, były przykłady zabójstw, kradzieży, pobić, były samobójstwa. Mamy pięknie odzwierciedlone obyczaje. Wiemy, w co się ubierali chłopi, co jedli, jak wyglądał kalendarz agrarny tych ludzi. Mamy relacje chłop, dwór, ten konflikt, który istniał, dziedzic, chłop, Lach, Mazur, Rusin, Ukrainiec, Polak, Żyd, konflikty na tle ekonomicznym.
Błogosławiona wieś Heleny Popek to nie tylko wspomnienia, to przede wszystkim świadectwo naszych czasów. Do lektury tych wspomnień, tego świadectwa gorąco Państwa zachęcam. Jest to niejako nasz obowiązek. Państwa i moim gościem w studiu był pan dr Leon Popek, autor opracowania i redakcji wspomnień, które napisała pana mama. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Państwa i moim gościem w studio jest pan dr Marcin Dąbrowski, pracownik naukowy Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, dzień dobry.
Spotykamy się przy okazji pana najnowszej książki, monografii pracy naukowej poświęconej wydarzeniom w Kraśniku. Książka nosi tytuł Wydarzenia 26 czerwca 1959 roku w Kraśniku Fabrycznym. No właśnie, co się tam wydarzyło?
No było to bardzo ciekawe miejsce. Osiedle fabryczne, którego korzenie sięgały jeszcze okresu przedwojennego, kiedy to w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego zaczęto wznosić fabrykę amunicji. Omal nie ukończono tej budowy przed wybuchem II wojny światowej. Niewiele już zabrakło, aby uruchomić nawet produkcję. Po wojnie ten teren niszczał przez pierwsze lata. W 1947 roku zdecydowano o tym, żeby uruchomić tu jednak fabrykę na tych, można powiedzieć, fundamentach przedwojennej fabryki amunicji.
Taką samą fabrykę amunicji?
O podobnym profilu. W 1948 roku powstała tutaj Kraśnicka Fabryka Wyrobów Metalowych, która przez długie lata była w Polsce Ludowej jedynym producentem łożysk tocznych. I przy tej fabryce na nowo powrócono do pomysłu wzniesienia osiedla fabrycznego. Budynki co prawda zostały dość mocno zdewastowane po wojnie, ale częściowo je odbudowano, zaczęto wznosić nowe i w 1954 roku powstało tutaj osiedle już na prawach miasta, Kraśnik Fabryczny obok dawnego starego Kraśnika.
No i zabrakło kościoła katolickiego, rozumiem.
A no właśnie, było więcej takich miejsc wtedy w Polsce Ludowej. Przypomnijmy przede wszystkim wielka dzielnica Nowa Huta pod Krakowem, ale takich miejscowości nawet na Lubelszczyźnie było jeszcze kilka, na przykład Świdnik najbardziej znany pod Lublinem, Poniatowa, czyli takie duże osiedla czy miasteczka przyfabryczne, gdzie oczywiście budowane, no można powiedzieć, od zera, gdzie oczywiście władza komunistyczna nie miała ochoty zgadzać się na to, żeby budować tam świątynie katolickie, czego z kolei dość szybko zaczęli domagać się ludzie, którzy tam się osadzali, co jakby kłóci się z takim stereotypem, który do tej pory funkcjonował, że ludność właśnie, która została zwabiona przez ówczesną władzę komunistyczną do tej wielkiej industrializacji kraju, ulegała jakiejś szybkiej ateizacji. Nic podobnego. Ci ludzie po prostu przynosili ze sobą swoją wiarę, swoje tradycje i dość szybko, zwłaszcza ujawniło się to po przełomie październikowym, po 1956 roku, zaczęli domagać się zgody na budowę kościołów katolickich w takich miejscach.
Pojawiła się tam kapliczka w Kraśniku, przy której ludzie się modlili i tam też z powodu likwidacji czy zamknięcia tej kaplicy doszło do tych wydarzeń.
Właściwie był to krzyż. Krzyż, który został postawiony latem 1957 roku, kiedy to na fali jeszcze tej październikowej odwilży władze komunistyczne zgodziły się na to, żeby zorganizować, no można powiedzieć, taką polową mszę na terenie Kraśnika Fabrycznego związaną z świętem, z uroczystością pierwszej komunii świętej dla no, dość dużej grupy dzieci. Bo przypomnijmy, że w dużej mierze mieszkańcy Kraśnika Fabrycznego to byli młodzi ludzie, rozpoczynający dorosłe życie, zakładający rodziny, więc tam ten odsetek dzieci, młodzieży był w początkowych latach dosyć wysoki. I po tych uroczystościach pierwszokomunijnych w 1957 roku na skraju miasta pod lasem ten krzyż pozostał. I on służył w następnych latach jako takie miejsce, gdzie odprawiano te, powiedzmy, uroczystości typu majowe, czerwcowe modlitwy wieczorne, na które gromadziła się wieczorem jakaś tam czasami dość spora grupa ludzi, którzy chcieli na takie coś przybyć. I w latem 59 roku, ponieważ ten krzyż już zaczął się trochę chylić, wymieniono go na lepszy, solidniejszy, sosnowy. To miało miejsce w maju 59 roku, a mniej więcej miesiąc później, 2-3 dni przed owymi wydarzeniami, 26 czerwca, zaczęto, można powiedzieć, rozbudowywać takie zadaszenie, które służyło do tego, że kiedy przyjeżdżał ksiądz na takie jakieś okolicznościowe modlitwy, tam mógł, że tak powiem, jakoś rozłożyć te różne instrumenty mszalne. No, jakoś stanowiło to takie pewne zaplecze dla tych modlitw i zaczęto to rozbudowywać w sposób taki no, bardziej solidny, zwłaszcza żeby stanowiło pewne zabezpieczenie przed deszczem. To władze zaniepokoiło.
Władzy ludowej się to nie podobało i postanowiła zlikwidować.
Tak, bo zwróćmy, przypomnijmy jeszcze taką rzecz, że od 1956 roku, od jesieni, zaczęto formalnie ubiegać się o zgodę na właśnie budowę kościoła katolickiego. Właściwie nie było to sprecyzowane, czy to będzie kościół, czy kaplica, ale w ogóle jakiejkolwiek świątyni katolickiej na terenie Kraśnika Fabrycznego. Władze początkowo się do tego przychyliły, ale tak jak we wszystkich innych miejscach zaczęło się z tego rakiem wycofywać i ta cała inicjatywa natrafiła na tak powiększające się trudności ze strony władzy komunistycznej, że stało się to coraz mniej realne. Władze represjonowały i doprowadziły do rozwiązania, czy właściwie zaniku działalności Komitetu Budowy Kościoła, który się zawiązał w 1958 roku. I w 1959 roku te wysiłki lokalnej ludności, żeby właśnie te, jakby zabezpieczyć bardziej to miejsce swoich modlitw, zderzyły się z takim ogólnokrajowym trendem władzy komunistycznej, żeby, no, tak powiem, przykręcać śrubę.
I nadszedł w końcu 26 czerwca 1959 roku. Dochodzi do zamieszek i walk między ludnością miejscową a oddziałami ZOMO.
To prawda. Wydarzenia te sprowokowane zostały tym, że przed południem architekt powiatowy w towarzystwie funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa opieczętował krzyż i tą niby kapliczkę wzniesioną przy krzyżu. I wieczorem, kiedy pojawiła się w tym miejscu ludność na nabożeństwo czerwcowe, no została zaskoczona tym, co znalazła na miejscu. Zwłaszcza, że zabrakło kilku przedmiotów z wyposażenia tej kapliczki, którą zabrał ze sobą funkcjonariusz. Po nabożeństwie część osób skierowała się pod niedaleki posterunek Milicji Obywatelskiej, domagając się zwrotu zabranych przedmiotów. Milicjanci kazali czekać, twierdząc, że się muszą skonsultować. Prawdopodobnie nikt nie dzwonił do żadnych władz w tej sprawie, natomiast tłum zaczął gromadzić się coraz większy pod tym posterunkiem. Większość osób gromadziła się wiedziona ciekawością, bo było to wydarzenie zupełnie niespotykane w dotychczasowej historii tego przyfabrycznego miasteczka. Z czasem zaczęła narastać agresja tłumu i gdy przedstawiciele lokalnych władz próbowali uspokoić atmosferę, spotkało się to z jeszcze większą agresją, no już tłumu, która osiągnęła swój szczyt w momencie, kiedy około 23 Kraśnicką Fabrykę Wyrobów Metalowych opuściła popołudniowa czy wieczorna zmiana i dołączyła do tłumu. W tym momencie nastąpił atak na posterunek milicji przy użyciu kamieni, czy bardziej właściwie połamanych płyt chodnikowych. Wybito wszystkie szyby w budynku milicji. Z drugiej strony padły strzały ostrzegawcze. Jednocześnie, kiedy ten tłum zaczął narastać pod posterunkiem milicji, z Lublina ściągnięto siły zmotoryzowanych odwodów Milicji Obywatelskiej i te siły oczekiwały przy Komendzie Powiatowej Milicji w Starym Kraśniku. W momencie, kiedy nastąpił atak na posterunek, zostały one przemieszczone na teren Kraśnika Fabrycznego i jak wiemy z tych scenogramów milicyjnych ZOMO, 17 minut po północy to oddziały ZOMO przystąpiły do rozpraszania tłumu.
Czy wieść o tym przetoczyła się przez Polskę, czy ukryto to, zamieciono pod dywan?
Tak, po pewnym czasie, bo oczywiście komunikacja wtedy działała trochę wolniej niż dzisiaj. Informacje o Kraśniku, o wydarzeniach w Kraśniku Fabrycznym pojawiły się na Zachodzie. Między innymi podała je rozgłośnia Radia Wolna Europa. Ale także w kraju, zwłaszcza z braku tej normalnej informacji, zaczęły rozszerzać się plotki o osobach zabitych, o ogromnych represjach, stąd władze upubliczniły na łamach lokalnej prasy takie, można powiedzieć, paszkwile, gdzie właśnie starano się jakby zohydzić z jednej strony tą postawę mieszkańców Kraśnika Fabrycznego, no a z drugiej strony jakby przekazać tą informację, że nie stało się tam to, co, o czym krążyły jakieś tam, powiedzmy, krwawe pogłoski.
A kościół powstał w końcu?
Kościół powstał, ale tak jak we wszystkich innych miejscach trzeba było na to poczekać. Przypomnijmy, że do podobnych wydarzeń rok później, w kwietniu 60 roku doszło w Nowej Hucie i takich miejsc zresztą było jeszcze kilkanaście w skali kraju. Na to, żeby stosunek władzy komunistycznej zmienił się do Kościoła katolickiego, trzeba było chyba poczekać na odejście Władysława Gomułki, który najwyraźniej miał jakąś obsesję na tym punkcie osobistą. No i w czasach tej szczególnej, można powiedzieć, dekady Edwarda Gierka rzeczywiście te relacje między państwem komunistycznym a Kościołem katolickim na tyle się poprawiły, że w drugiej połowie lat 70. mamy rzeczywiście wydawane zgody na budowę kościołów w takich miejscach jak Kraśnik Fabryczny.
Bo z Bogiem jeszcze nikt nie wygrał.
Zgadza się.
Państwa i moim gościem w studiu był pan dr Marcin Dąbrowski, autor pracy naukowej zatytułowanej Wydarzenia 26 czerwca 1959 roku w Kraśniku Fabrycznym. Dziękuję panie doktorze za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Zapraszam państwa do lektury. Dziękuję bardzo.